Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wersety od 14 do 32. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak Jezus został oskarżony o konszachty, o współpracę z księciem demonów, dlatego że wypędził niemego demona z człowieka. I to słowo tak naprawdę, którym Łukasz się z nami dzieli, ono ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak ważnym jest zabieganie o Ducha Świętego. Zabieganie o Ducha Świętego. I właściwie począwszy od historii Marty i Marii, jest to myśl przewodnia. I właśnie ta myśl kończy się tym dzisiejszym fragmentem. Pamiętacie, Pan Jezus jest w tym okresie 2 miesięcy pomiędzy świętem namiotów, a świętem poświęcenia świątyni. On teraz, jego działalność odbywa się na terenach Judei, zakończył działalność w Galilei. I w tej chwili Jezus zmierza drogą z Jerycha do Jerozolimy. Niedawno był w domu Marty, Marii i Łazarza. I teraz dzieją się te kolejne rzeczy. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten kontekst dla dzisiejszych słów, ponieważ można by tym słowom przypisać trochę inne znaczenie, ale ewidentnie dzięki wersetowi 13 rozdziału 11, jak również wersetowi 24, 25 i w ogóle całemu fragmentowi widzimy bardzo wyraźnie, że jak ważną rzeczą jest, aby człowiek zabiegał o Ducha Świętego. Właściwie ten cały dzisiejszy fragment pokazuje, że bez Ducha Świętego można tak bardzo mylnie odczytać to, co się dzieje dookoła nas. Można nie rozpoznać, że właśnie Bóg coś czyni dookoła nas. Bez Ducha Świętego właściwie nie można poznać Jezusa i dać Mu właściwe miejsce w swoim życiu. Bez Ducha Świętego człowiek po prostu nie jest w stanie żyć tak, jak tego oczekuje od niego Bóg. I tak naprawdę w tym fragmencie kluczową sprawą jest zabieganie o Ducha Świętego. Zobaczcie, historia z Martą i z Marią. Dwie osoby. Jedna zapracowana dla Boga, zapracowana dla Mistrza, a jednak nadal nie ma tego, co najważniejsze. Druga, można powiedzieć, nic nie robi, właśnie o to ma pretensję Marta, a jednak Jezus twierdzi, że ona zyskała coś, co nie będzie jej odjęte. No i oczywiście pojawia się pytanie, co Pan Jezus może tutaj mieć na myśli? A więc te słowa, wersety od 38 do 42 rozdziału 10, one mówią po prostu o tym, że człowiek może robić wiele rzeczy dla Boga, jak myśli, ale może nadal nie mieć tej jednej najważniejszej rzeczy. A Jezus mówi, niewiele trzeba, tylko jednego. No i tak naprawdę szukamy, co to może być. Jedna rzecz, która nie będzie Marii odjęta. Zobaczcie, człowiek buduje swoją pozycję społeczną. No i czy ona jest na zawsze? To się zmienia. Pozycja społeczna jest czymś, co zyskujemy i co możemy tracić. Nasza majętność jest czymś, co budujemy, ale co również możemy stracić. Tego na pewno nie zabierzemy do nieba. Przyjaciele to są osoby, które przychodzą i odchodzą. Jest wiele rzeczy, słuchajcie, które po prostu tracimy. Zdrowie można stracić, zgodzicie się? Służba się kiedyś kończy. Więc co takiego zyskała Maria, co nie będzie jej odjęte nigdy? I wierzę, że Jezus właśnie w tym fragmencie mówi o zbawieniu, o życiu wiecznym. To jest coś, czego Bóg nigdy nie odbierze człowiekowi. Nigdy. Nigdy. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Myślę, że dyskusja się może toczyć. Czy człowiek może to stracić? Myślę, że człowiek może zaniedbać relacji z Jezusem. Ba, człowiek może się jej wyrzec, ale Bóg nigdy nie odbierze ci, bo zmienił zdanie zbawienia i życia wiecznego. To jest coś, czego Bóg nie chce ci odebrać. To jest coś, co nie będzie ci odjęte. Dlatego tak ważną rzeczą, o której pisze tutaj Łukasz, przywołując słowa Jezusa, jest to, czy ty już jesteś zbawionym człowiekiem? Czy ty już narodziłeś się na nowo? Ponieważ wszystko inne może zaczekać. Wszystko inne jest ważne, ale bez życia wiecznego traci jakikolwiek sens. Bo kiedyś będzie ci odjęte. Czy twoja wieczność jest już określona? Czy zawierzyłeś Jezusowi? Czy narodziłeś się na nowo? I potem, jak czytamy, zobaczcie, nie będziemy teraz tego analizowali, wersety od 1 do 4 jest modlitwa pańska. Dlaczego w tym miejscu Łukasz ją porusza, przedstawia? No było dlatego, że to, co możesz zyskać, co jest nieutracalne, o co powinieneś zabiegać, to dzieje się właśnie przez modlitwę. W modlitwie przychodzisz do Pana. I zobaczcie, znowu nie będziemy rozważali modlitwy pańskiej, ale co to jest za modlitwa? A to jest modlitwa do mojego Ojca, który jest w niebie. Modlitwa, która pokazuje, że Ojciec jest w centrum. Liczy się Jego wola. Tak bardzo chciałbym, Ojcze, żeby Twoja wola działa się w moim życiu na ziemi tak, jak dzieje się w niebie. Przyjdź Królestwo Twoje. A więc przyjdź Królestwo Twoje do mnie, do mojego życia i przyjdź Królestwo Twoje do życia innych ludzi. I zobaczcie, że ta modlitwa, tak naprawdę jak popatrzymy na słowa wersetu 3 i 4 rozdziału 11, to ona pokazuje, że wypowiada je człowiek, który swoje życie całkowicie uzależnił od Boga i złożył swoje życie w Bogu. I on teraz, oprócz tego, że pragnie, aby się działała Boża wola, to on polega, że Bóg go również nakarmi, że zadba o to, że on i jego rodzina będą mieli co jeść, o to, że jego grzechy będą darowane, ponieważ on właśnie załatwia te swoje sprawy, niepojednanie z innymi ludźmi i liczy na to, że Bóg jest tym, który ustrzeże go od pokuszenia, nie pozwoli mu wpaść w to pokuszenie. No, jeżeli popatrzymy na modlitwę pańską, to jest to modlitwa człowieka, który Boga postawił w centrum i jego życie jakby odbywa się przez niego. Jest złożone w nim. I potem zobaczcie wersety od 5 do 13, jak czytamy, o czym one tak naprawdę mówią. Jezus pokazuje nam, jak się mamy modlić. Jak się mamy modlić. I o ile wiemy, że powinniśmy modlić się wytrwale, o ile wiemy, że powinniśmy wierzyć, to tutaj wydaje się, że akcent położony, Jezus kładzie akcent na inne słowa. Mianowicie naprzykrzać się, to jest jedno określenie w wersecie 7 oraz w wersecie 8 mówi o natręctwie. Mówi o takiej modlitwie. Czyli wzywa ludzi, aby zabiegając o to, co najważniejsze, o zbawienie, byli naprzykrzający się Bogu i natrętni w tej modlitwie. Byśmy powiedzieli raczej, aby byli odważni w tej modlitwie i pełni pozytywnego oczekiwania. I Łukasz, cytując Jezusa, mówi, że po prostu jest duchowe prawo. I zobaczcie, jest o tym mowa w wersetach 9-10. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Ale to jest powiedziane w tym konkretnym kontekście. Takiej właśnie modlitwy, takiego właśnie człowieka, który Boga uczynił, postawił w centrum swojego życia i jest pełen wytrwałości, wiary, ale również takiej ufnej nadziei, która się wydaje, iż jest naprzykrzaniem się Bogu, jest jakąś formą natręctwa, ale tak naprawdę jest tą piękną postawą, która Boga porusza w sercu. Dlaczego Jezus daje gwarancję swoim słuchaczom, że kiedy będą tak prosili, zostaną wysłuchani? Ze względu na naturę tego, który słucha. Bo tu jest powiedziane, że jeżeli ty, który jesteś, nawet jeżeli uważasz się za dobrego ojca, no nie jesteś tak dobry jak Bóg, potrafisz dawać dobre rzeczy dzieciom swoim, o ileż bardziej, to znowu bardzo ważne słowo, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da co? Chleb? Da co? Pracę? Da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. I w tym fragmencie również, poza tą postawą pełną ufności i determinacji, by zabiegać o Ducha Świętego, bardzo wyraźnie widać, że trzeba się modlić aż do skutku. I bardzo niebezpiecznym jest takie powiedzenie, że jak się po prostu pomodlisz, czy poprosisz o Ducha Świętego, to po prostu Go otrzymasz. Pan Jezus tutaj pokazuje, że trzeba być natrętnym, naprzykrzającym się, czyli prosić, pukać w te drzwi, aż co? Aż otrzymam. Aż otrzymam do skutku. Moglibyśmy powiedzieć więc, że modlitwa o dar nowego życia jest modlitwą, która powinna być prowadzona aż do skutku, aż otrzymasz. Nie po prostu formuła, że ja wyznam grzechy, pomodlę się o to, otrzymałem, tylko aż otrzymam. Ta modlitwa o nowe narodzenie jest takim rodzajem modlitwy. Aż otrzymam do skutku. I w czym to się przejawia, zobaczymy później, ale w ten sposób docieramy, zobaczcie, dopiero do wersetu 14. Dlaczego ten duch jest tak ważny, by go posiąść, by go mieć, by go otrzymać? Bo po pierwsze, jak czytamy z wersetu 14, gdy patrzymy, można nie rozpoznać Bożych znaków i w ten sposób nie przyłączyć się do Chrystusa, do Króla, do Mesjasza. I zwalczać Go można. Bez Ducha Świętego można po prostu nie rozpoznać, że to Bóg działa. Że właśnie Bóg daje mi kolejny znak i kolejny znak, aby mnie prowadzić. Bez Ducha Świętego człowiek po prostu jest, słuchajcie, ślepy. I zobaczcie, teraz przeczytajmy wersety jeszcze raz od 14 do 23. Wypędzał demona, który był niemy, a gdy demon wyszedł, niemy przemówił i tłum zdumiał się. Niektórzy zaś z nich mówili, on wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś kusząc go żądali od niego znaku z nieba, a on znając ich zamysły, rzekł do nich, każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, skłócone domy upadają. Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, że ja mocą Belzebuba wypędzam demony? Jeżeli zaś ja mocą Belzebuba wypędzam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego, lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Bez Ducha Świętego ty nie jesteś w stanie być z Jezusem po Jego stronie, działać z Nim, gromadzić z Nim. Bez Ducha Świętego prawdopodobnie będziesz tym, który rozprasza, działa przeciwko. Chociaż możesz mieć dobrą wolę, chociaż możesz być nawet przekonany, że to Bóg cię namaścił do tej posługi, w sensie do tego dzieła, że teraz oto ty tutaj strzeżesz Bożego porządku czy Bożych norm. Po prostu bez Ducha Świętego się nie da. I zobaczcie, co się stało. Jezus wypędził demona, który był niemy. To był jeden z cudów mesjańskich, trzech, które ich rabini powiedzieli, oto jak przyjdzie Mesjasz, on takich cudów będzie dokonywał. Uzdrowi trędowatego Żyda, uzdrowi ślepego od urodzenia oraz tego, który opętanego, który jest niemy. I tutaj mamy taki przypadek, że człowiek tak naprawdę nie był niemy, tylko demon, który był w nim, był niemy. A wiemy dobrze, że egzorcyzm polegał na tym, że pytano o imię demona i dopiero wtedy, znając to imię, można było go wypędzić z człowieka. Ale tutaj nie można było tego zrobić na podstawie tej, nazwijmy to w cudzysłowie, techniki, tak w dużym uproszczeniu, ponieważ ten demon był niemy. I właśnie rabini mówili, że kiedy przyjdzie Mesjasz, będzie uwalniał ludzi, którzy są zniewoleni przez nieme demony. I Jezus dokonał znaku, który był rozpoznawalny przez czy był określony przez rabinów. Oni dobrze wiedzieli, bo to byli faryzeusze, którzy doskonale znali prawo. A jednak patrzą na to i mówią, to nie jest palec Boży. To mocą księcia demonów się dzieje. I oczywiście Pan Jezus przeprowadza takie trzy dowody. Po pierwsze mówi, gdybym ja czynił to mocą księcia demonów, to jego królestwo po prostu byłoby w ten sposób zagrożone. On tak nie działa, ponieważ on działa na rzecz swojego królestwa. To jest, mówi, pierwsza rzecz. Skłócone domy się rozpadają. On tak by nie postąpił. Po drugie, ponieważ przejrzał ich, mówi, a wasi synowie, ci, których popieracie, ci, których rekomendujecie, oni mocą kogo wypędzają demony? W ten sposób mówi, jacy wy obłudni jesteście. Prawda? Obnaża ich postawę, serce. I w końcu po trzecie mówi, ale jeżeli ja palcem Bożym to czynię, czyli jeżeli to mój Ojciec tego dokonuje, to chcę wam powiedzieć, właśnie przyszło do was Królestwo Boże, a jakim jestem? Mesjaszem. Ale zobaczcie, mimo że to było tak oczywiste, tak pewne, oni co? Odwracają głowę, mrużą oczy, zatykają uszy. Nie, nie, ty nam nie pasujesz, nie będziemy cię popierać. Do czego jest potrzebny Duch Święty? Aby rozpoznać Boże znaki, przyłączyć się do Mesjasza, a nie zwalczać Go. Po drugie, by słuchać Słowa Bożego i strzec z tego Słowa. To jest napisane w wersetach od 24 do 28. Bez Ducha Świętego nie jesteś w stanie słuchać, znaczy słuchać jesteś w stanie, ale usłyszeć nie jesteś w stanie. A na pewno jesteś w stanie strzec Go, czyli stać na Jego straży w swoim życiu i w życiu innych, ale nie być jak policjant, tylko jako ten, który zachęca do tego, aby w taki sposób żyć. Bez Ducha Świętego nie jesteś w stanie. I Pan Jezus opowiada, trudno powiedzieć, że to jest przypowieść, ponieważ On się odnosi do czegoś, co uczynił przed chwilą. Pamiętacie? Uwolnił człowieka od demona, który jest niemy. Ten człowiek przemówił. I on teraz mówi tak. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie, zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on, wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu podniósłszy swój głos, czyli wołając, rzekła do niego, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Po co jest potrzebny Duch Święty? Aby narodzić się na nowo i aby słuchać Słowa Bożego ze zrozumieniem, pochłaniać każde słowo Pana i żyć tym Słowem, strzec tego Słowa w swoim życiu. I zobaczcie, o czym tu Pan Jezus mówi. Otóż On mówi o tym, może jeszcze jedna rzecz. Jak jest zatytułowany akapit w naszych Bibliach? Niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia. Czasami te akapity są takie, wiecie, wprowadzające w błąd. Akurat tutaj bym się bardzo zgodził z tym, co tu jest napisane. Niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia się. A bym nawet powiedział, niebezpieczeństwo zawrócenia w drodze do narodzenia na nowo. I widzimy tutaj sytuację, którą Pan Jezus mówi, jak gdyby teoretycznie, czy mówiąc wprost, potencjalnie, co mogłoby się wydarzyć z tym człowiekiem, którego właśnie uwolnił, jeżeli nie zamieszka w nim Duch Święty. Lepiej by było tego nie robić, można by powiedzieć. Czemu? Bo jego stan nie był tak zły w porównaniu z tym, co się stanie, jeżeli Duch Święty w nim nie zamieszka. Ponieważ jest tutaj powiedziane, że człowiek jest jak mieszkanie. Jak mieszkanie. I tak jak w naszych czasach, wiecie, jak ktoś wyczuje, że gdzieś tam można wejść i zamieszkać, no to ludzie zrobią wszystko, tak? To wiecie, wiadomo. I tutaj widzimy, że człowiek miał mieszkańca i to był demon i Ten demon został wypędzony, oto to mieszkanie zostało uwolnione, a potem też czytamy, że zostało wymiecione, przyozdobione, więc można by odnieść wrażenie, że jak tam musiał być bałagan, jak tam musiało być strasznie, był tylko ten jeden demon w środku. I oto wkroczył w tę przestrzeń Bóg i przez to, co uczynił, to miejsce zostało wysprzątane, wyczyszczone, wywietrzone. I teraz słuchajcie, ono jest przygotowane na zamieszkanie. Dla kogo? Nie dla mojego ja. Nie dla jakichś tam, wiecie, filozofii życiowych, ale dla Ducha Świętego. Duch Święty ma przygotowane miejsce, aby zamieszkać w nas. My mówimy, żeby Jezus zamieszkał w nas, prawda? Ale wiemy dobrze, że nasz Pan jest dzisiaj gdzie? W niebie. Zasiada na tronie. On sprawuje władzę. Kto jest na ziemi? Duch Święty. Jest powiedziane, że On pośle Ducha Świętego. Dlatego apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? Że Duch Boży mieszka w was? Tak? A jeżeli Duch Boży mieszka w nas, to tak jakby mieszkał w nas sam Syn i sam Ojciec. Czemu? Dlatego, że Duch Święty bierze od Syna i przynosi nam to, co Syn chce, abyśmy mieli. No to jest taka biblijna perspektywa, prawda? I teraz, po co jest ten akapit? Nawet nie z myślą o tym uwolnionym, ale z myślą o słuchaczach, gdzie Jezus mówi, słuchajcie, niebezpieczne jest słuchać tylko mojego nauczania. Zacząć, zrobić ileś kroków w przód, a potem zawrócić. Bo jeżeli zostaniecie uwolnieni, jeżeli zostaniecie przygotowani na zamieszkanie, a Duch Święty tam nie zamieszka, jak bardzo jest to niebezpieczny stan, ponieważ, mówiąc wprost, znajdą się chętni na zamieszkanie. Duch Święty musi być w człowieku, ponieważ inaczej człowiek jest zagrożony. I dlatego cały czas mówimy, jak ważne jest, aby być pewnym, że narodziłem się na nowo i nie chodzi mi teraz o to, by zasiewać w nas niepewność, bo prawda jest taka, ten, kto się narodził na nowo, po prostu wie, jestem narodzony na nowo. Ja widzę dzieło Ducha Świętego we mnie i po prostu jestem tym sam zadziwiony, podekscytowany, pełen uwielbienia dla Pana, co On czyni we mnie. Jak On mnie zmienia. To ciekawe, że Pan Jezus tutaj się nie koncentruje za bardzo na tym, jak wygląda życie człowieka, którego Duch Święty wypełnił, chociaż werset 28 o tym mówi tak naprawdę. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. I to są ci, którzy nie tylko słuchają, ale po prostu są posłuszni temu Słowu i pilnują tego, aby po prostu żyć zgodnie z tym Słowem. Posłuchajcie, tak jak mówiłem, trwoży mnie to, że my słabo znamy Pismo Święte. Jako wspólnoty. My lubimy mówić o ulubionych fragmentach. Wiecie, że już słyszałem, że to jest takie nudne, że rozważamy rozdział po rozdziale. Z Biblii. Rozdział po rozdziale. Ale posłuchajcie. Człowiek, który kocha Boga, kocha Jego Słowa. Kocha Jego Słowo. Te słowa nie są dla niego przykre. On po prostu będzie czytał, będzie się nimi rozkoszował, jak zakochana oblubienica rozkoszuje się słowami swojego oblubieńca. I nie chcemy wcale tylko mówić, wiecie, takie pojedyncze słowa. Kiedyś pewien kaznodzieja zwrócił moją uwagę, co jest napisane w Jana 3,16. No i wszyscy znają odpowiedź. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A co jest napisane przed i po? I cisza na sali. Nikt nie wie. Bo my, czytając rozdziały, wybieramy sobie, o, to jest taki werset, który lubię. O, i ten werset lubię. I ten werset lubię. Pan Jezus powiedział tak. Nie samym słowem żyje człowiek, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. I teraz zobaczcie. Mówimy sobie tak. To teraz taka dygresja. Jesteśmy poza konspektem kazania. Nawraca się Zacheusz. I oto słuchajcie, co jest istotne w tym nawróceniu? W tym nawróceniu istotne jest to, że ten człowiek postanawia żyć zgodnie z Bożym Słowem. Bo to, co on postanawia zrobić jako wyraz swojej pokuty i posłuszeństwa Bogu, to jest dokładnie to, co mówi Tora na temat tego, gdy człowiek zostanie przyłapany na kradzieży. On nie bierze z powietrza tych razy tego, co chce oddać. On po prostu bierze Słowo Boże i mówi: ja od dzisiaj decyduję się żyć zgodnie ze Słowem Bożym, bo tak jest napisane, jeżeli ja się nawróciłem, to ja po prostu chcę postępować tak, jak mówi Słowo Boże, według Bożej sprawiedliwości, a nie mojej własnej. Więc jak my mamy żyć według Bożej sprawiedliwości, jeżeli nie będziemy znali Słowa Bożego? To dlatego kazanie na górze jest, prawda, jest tym, co Jezus mówi. Słyszeliście, że powiedziano i pewnie rozumiecie to tak i tak, bo tak też tradycja was tego nauczyła, ale ja wam powiadam, że te słowa należy rozumieć tak. Ja jako Syn Boży, który przyniósł swoje nauczanie z nieba, wam mówię, bo mnie Ojciec pouczył, tak? Ja wam teraz tylko przekazuję to, jak to było w pierwotnym zamyśle mojego Ojca. Duch Święty jest potrzebny, by słuchać Słowa Bożego, strzec Go, miłować to Słowo. Pragnąć żyć zgodnie z Nim. Bez Ducha Świętego się nie da. I teraz możemy powiedzieć, czy ja miłuję Słowo? Czy ja jestem znudzony? No to chcę ci powiedzieć, że jeżeli nie mamy pragnienia Słowa Bożego w swoim życiu, to może być dowód na to, że nie narodziliśmy się na nowo, ale może być też dowód na to, że możemy być nienapełnieni Duchem Świętym, pomimo tego, że narodziliśmy się na nowo. Bo potrzebujemy Ducha Świętego, aby narodzić się na nowo, a potem potrzebujemy, i to się dzieje raz w naszym życiu, narodzenie na nowo, ale potrzebujemy potem wielokrotnie napełniać się tym Duchem Świętym, aby chodzić pełni wiary. A więc ludzie napełnieni Duchem Świętym to ludzie, którzy dają posłuch Słowu Bożemu i strzegą Go w swoim życiu. I trzecia rzecz. Potrzebujemy Ducha Świętego, by nie zostać potępionym przez Boga na sądzie ostatecznym wraz z tym złym i cudzołożnym pokoleniem, do którego On, Jezus, mówi teraz. I to widzimy w wersetach od 29 do 32. Można by odnieść wrażenie, przeczytajmy może ten akapit, bo to już jest ostatni akapit. Gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: pokolenie to, które to, no to, które żyje, żyło w czasach Jezusa. Pokolenie to, które z Nim polemizuje właśnie. Pokolenie to jest pokoleniem złym, mówi Jezus. Widzimy bardzo wyraźnie, że Pan Jezus w wersecie 17 czytamy: a On, znając ich zamysły, rzekł do nich. Czyli On, wiecie, pozory Jezusa nie zmylają. I On mówi tak: pokolenie to jest pokoleniem złym, znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Wiecie, myślę sobie, że Pan naprawdę jest dobry, bo nawet mówi: dobra, jeszcze jeden znak. Innego wam nie dam. Jeden znak. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. Zobaczcie. Jonasz stał się znakiem dla Niniwczyków. I co się stało z Niniwczykami? Pokutowali. A więc mimo wszystko Jezus ma nadzieję, że oni również będą pokutować, bo taki jest nasz Pan. On chciałby, aby ludzie pokutowali. On chciałby, żeby ludzie się nawrócili. On chciałby, żeby z ich serc popłynęła ta modlitwa, jak Ojcze Nasz, gdzie Ojciec jest w centrum, gdzie On, Syn, jest w centrum, gdzie dzieje się wola Boża, jak w niebie, tak i na ziemi, gdzie my mamy świadomość, że żyjemy dzięki Niemu. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona. Oto tutaj więcej niż Salomon. Co znaczy oto tutaj więcej niż Salomon? Jezus mówi o sobie. No gdybyście tylko wsłuchali się w to, co mówię, z otwartym sercem i widzieli, co ja czynię, nawrócilibyście się, pokutowalibyście. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem, spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali. A ja, Syn Boży, do was mówię. I wy mówicie: to dzieło Belzebuba. To dzieło Belzebuba. Duch Święty jest potrzebny, by rozpoznać w Jezusie Zbawiciela i dać Mu właściwe miejsce w życiu naszym. My mówimy: posadzić Go na tronie swojego życia. To dlatego niebo kłania się przed Synem, kładąc korony swoje. Bo On uczynił Ojcu swojemu z nas ród królewski, kapłaństwo święte. Jemu chwała. Jemu chwała. Zobaczcie, drodzy, zabiegamy w modlitwie o wiele rzeczy. O różne prosimy. O dzieci, o pracę, o wnuki, o różne sytuacje. Dzisiaj też będziemy się modlić o różne rzeczy. Ale Jezus mówi, wołaj przede wszystkim o nowe narodzenie. Wołaj o Ducha Świętego, aby narodzić się na nowo, a potem wołaj, abyś po prostu chodził w Jego pełni. I Jana 3 rozdział, wersety od 3 do 5, no mamy tam bardzo wyraźnie powiedziane czemu. Ponieważ Pan Jezus mówi taką rzecz, że nie wystarczy, tam mówi do Nikodema, nie wystarczy narodzić się fizycznie Żydem, żeby być zbawionym. Trzeba się jeszcze narodzić duchowo. I mówi jak? Z czego trzeba się narodzić? Jak człowiek się rodzi duchowo? Z ducha. Przeczytamy wersety Jana 3, od 3 do 5. Rzekł mu Jezus Nikodemowi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwo Boże. No i oczywiście Nikodem pyta, jak się może człowiek narodzić, gdy jest stary, czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się. Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, szum jego słyszysz, nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Narodziny na nowo to narodziny z Ducha Świętego, którego Bóg posyła do ciebie w odpowiedzi na modlitwę natrętną. Aż do skutku. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jaka? Efezjan 5 rozdział, bo zobaczmy. Efezjan 5 rozdział. To już jest nauczanie do Kościoła, a więc do tych, którzy są zrodzeni z ducha. Bo wiecie, jak jest? Jest tak. Albo jesteśmy narodzeni na nowo i prowadzimy życie, które się podoba Bogu, nawet pomimo jakichś upadków, czyli takie jest pogłębiające się uświęcenie, albo możemy być w Kościele, mimo że nie jesteśmy narodzeni na nowo, tak też może być, i wtedy ukrywamy swoje prawdziwe życie. Świat go nie kryje, bo świat się nie boi Boga tak w swojej takiej, wiecie, postawie. I tutaj apostoł Paweł mówi o tym, żeby nie ukrywać rzeczy, tylko po prostu żyć prawdziwie pobożnym życiem. Przeczytajmy. Bo to jest bardzo ważne przesłanie do nas jako Kościoła, że jeżeli narodziliśmy się na nowo, to potem dbajmy o to, by każdego dnia napełniać się Duchem Świętym. Efezjan rozdział 5 od 1. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Rozpusta, wszelka nieczystość, chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd, błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, i żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Czyli mówiąc prost, nie dawajcie posłuchu tym, którzy mówią, że nieważne jak żyjesz. Łaska jest ponad tym. Tak? Nie dawajcie posłuchu, po prostu człowiek Boży żyje po Bożemu. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich, byliście bowiem niegdyś ciemnością, teraz jesteście światłością w Panu, postępujcie jak dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość, prawda. Dochodźcie do tego, co jest miłe Panu. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jak niemądrzy, lecz jak mądrzy. wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiajcie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając, grając serce swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Czyli apostoł Paweł wzywa Efezjan, naprawdę żyjcie po Bożemu. Dochodźcie do tego, co jest miłe Panu. Zostaliście obudzeni, powołani do życia, nie po to, by przyklepywać jakieś takie niegodne postępowania, ale po prostu, by żyć po Bożemu. Więc napełniajcie się Duchem Świętym przez czytanie słowa, modlitwę, uwielbienie i żyjcie po Bożemu prawdziwie. Żyjcie po Bożemu prawdziwie. I to jest, wydaje mi się, jakby przesłanie tego całego bloku, czyli Łukasza 11 rozdział, od 10 rozdział od wersetu 38, czyli jak mamy tam Martę, która zaprasza Pana Jezusa, po właśnie 32 werset, gdzie myślą przewodnią jest: zabiegaj o Ducha Świętego. Zabiegaj o Ducha Świętego. Bez Niego nie jesteś w stanie prowadzić życia, które Bogu się podoba. Bez Niego nadal nie masz tej najważniejszej jednej rzeczy, która nigdy nie będzie Ci odjęta. Nigdy nie będzie Ci odjęta. I ona czyni różnicę, kiedy Duch Święty jest w nas. Zamieszkuje nas, odrodził nas prawdziwie do nowego życia. I to jest apel, myślę, że bardzo aktualny, bardzo ważny, tym bardziej, że dzisiaj żyjemy trochę w czasach, gdzie jest takie przekonanie, jeżeli wypowiesz modlitwę grzesznika, masz już wszystko. I czasami, wiecie, ludzie wypowiedzą i potem idą przekonani, że już są narodzeni na nowo, a ich życie się w ogóle nie zmieniło, ale mówią: ja jestem narodzony na nowo, bo się pomodliłem modlitwą grzesznika. W przypadku nowego narodzenia ma być to modlitwa do skutku. Aż zobaczysz, że oto twoje życie się zmieniło, bo otrzymałeś Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Czemu? Chodzi o wieczność. Chodzi o coś, co nigdy nie będzie ci odjęte. O pewność. Ale ci, którzy narodzili się na nowo, wiemy dobrze. Mamy tę pewność. Bo to świadectwo składa w nas sam Duch Święty. My widzimy Jego dzieło w nas. Stoimy na straży Słowa w swoim życiu. Chcemy, by ono pracowało, żyło w nas, by Jezus był na pierwszym miejscu. Amen.